Witajcie, kochani. Cieszę się, że możemy być tutaj z wami. Po niedługiej przerwie, Pan Bóg daje łaski, że ostatnio dosyć równy rytm tych naszych wizyt jest i zawsze radością jest widzieć was, szczególnie tych, których znamy, poznawać kolejne nowe osoby. I ja absolutnie przyłączam się do tych podziękowań Adama. Nie będę próbował wymieniać z imienia, bo mógłbym skrzywdzić łatwo kogoś, ale dziękujemy za waszą służbę, od tych najmniejszych po te największe rzeczy na rzecz tego weekendu. I mieliśmy okazję być w zeszłej godzinie na rozważaniu dotyczącym ofiar i w Nowym Testamencie jest napisane, że rzeczy, które robimy dla Pana Boga, nie będziemy tego rozwijać, to jest taka miła ofiara dla Pana. Myślę, że ten weekend to była taka miła ofiara dla Pana z rąk każdego z was, kto cokolwiek zrobił na rzecz tego weekendu. Jesteśmy też wdzięczni Bogu za was i wasze zaangażowanie w to, co Pan Bóg daje łaskę, żeby działo się w ramach służby Niebieskiego Domu. Jesteście w Warszawie, my w większości na Śląsku, ale jesteście tam z nami podczas spotkań, podczas wszelkiego rodzaju wizyt, usług, aktywności, konferencji, przygotowywanych obozów. Dzisiaj będę chciał skupić się na Bożym Słowie, ale chcę powiedzieć wam kilka tylko detali, drodzy. Od 2 miesięcy Pan Bóg dał łaskę, że jesteśmy w nowym miejscu. Jesteśmy w nowym miejscu, biuro, miejsce spotkań zostało uruchomione z początkiem lutego i teraz już w miejscu, gdzie można spokojnie usiąść, przyjąć ludzi bez osób, które są obok, bez wszelkich przeszkód, prowadzić służbę. I czasami są to rodziny, które przyjeżdżają i chcą rozmawiać o tym, co dobrego przed nimi, gdzie rodzi się potrzeba, żeby pomóc dzieciom. O jednej takiej rodzince wspomnę wam zaraz. Czasami to są trudniejsze sytuacje, gdzie rzeczy się sypią i przez tygodnie, miesiące, lata małżeństwa chrześcijańskie niestety tak już się potrafią zapędzić, że są w kryzysie. Będziemy wdzięczni, jeśli od czasu do czasu, a może całkiem regularnie, będziecie pamiętać, żeby Pan Bóg przydawał nam mądrości we wszelkich rozmowach, działaniach. Czasami to są rzeczy bardzo praktyczne, życiowe. Czasami to są rzeczy związane z prawem. I Pan Bóg układa drogi, łączy nas z ludźmi. Niech On to prowadzi, niech On przydaje mądrości. Żeby nie mieszać z projektorem, wydrukowałem, drodzy, 3 zdjęcia z tego miejsca. Zapraszam na żywo, ale jeśli ktoś chce, to możecie teraz zerknąć sobie i posłać dalej, jak to wygląda. To jest wielkie błogosławieństwo, którego możemy doświadczać. Wspomniałem o jednej rodzinie. Drodzy, kiedy byliśmy tutaj 2 lata temu, niektórzy z was pytali, kiedy Niebieski Dom ruszał i to były 3-4 miesiące i niektórzy przychodzili i mówili, no i ile dzieci trafiło już do rodzin, jak to wszystko się dzieje, no to nie jest takie proste i każdy, kto dotknął tematu, wie, że to nie tak, że jest fajny pomysł i jutro jest dziecko w domu. Tak było po II wojnie światowej. Moja babcia została adoptowana, choć nie wiem, czy można takiego słowa użyć, bo jej biologiczna matka zostawiła ją nad rzeką. Chyba nie miała sumienia jej zabić, więc po prostu zostawiła i ktoś ją znalazł, no i to był proces adopcyjny. Dzisiaj tak to nie działa, działa to dużo dłużej, ale już niejedno dziecko mogło trafić do chrześcijańskiej rodziny, bo to nas cieszy najbardziej. I kilka tygodni temu mały Piotruś trafił do rodziny, z którą mieliśmy okazję jakiś czas temu się spotkać. To rodzina, która przyszła szkolenie i tak gdzieś zastygła. Stwierdzili, że niekoniecznie wiedzą, czy to dla nich, co dalej. Mieliśmy taki czas rozmów, mieliśmy czas modlitwy i Pan Bóg przyprowadził ich do takiego miejsca, gdzie odebrali, tak, to jest służba dla nas. Chcemy być otwarci. Otworzyli swój dom, przysłali taki komunikat do instytucji, które nadzorują pieczę zastępczą w tamtym terenie i dosłownie kilka dni temu mały Piotruś trafił do ich domu i dostaliśmy kilka dni po tym, jak to dzieciątko, półtoroczne dzieciątko trafiło do ich domu, takiego maila. Nie będę wam czytał całego, ale cieszę się, że mamy to na papierze, bo to jest taka piękna relacja. I kiedy to małe dziecko przyszło, na początku czuliśmy, że on jest taki trochę nie nasz. Mogliśmy odczuć, że nigdy nie miał bliskiego kontaktu z nikim wcześniej. Zaczęliśmy się modlić, Boże, wlej w nas miłość do tego dziecka, bo nie będziemy go potrafili pokochać. A później stało się coś wyjątkowego. Kiedy Piotruś patrzył na nas, całowałam go, tuliłam, a on się śmiał. Kiedy mijały chwile, a ja go tuliłam, wsadziłam do nosidełka i stwierdziłam, że on już jest mój. Zobaczyłam na własne oczy, jak z dnia na dzień zrodziła się więź. Po 5 dniach było coś szczególnego między nami. Pan Bóg dał mi go pokochać Bożą miłością. Nasze dzieci przejęły również to uczucie. Po kilku dniach to małe dzieciątko w tym domu, nie chcę tutaj się rozwijać z wszystkim, od totalnie obcego dziecka stało się częścią tej rodziny. Dzieci, które są starsze w tej rodzinie, przyjęły małego Piotrusia jak swojego. Zaczęli pracę z tym małym dzieckiem. Co więcej, ta rodzina, rozumiejąc swoją rolę, powiedziała: chcemy spotykać się z mamą biologiczną tego dziecka. Chcemy, żeby cała ta rodzina mogła dostąpić uzdrowienia Ewangelią Pana Jezusa. Módlcie się proszę o Basię i Jacka. Basię i Jacka. Tak, tych rodzin jest kilka. Oni mają Piotrusia. Niech Pan Bóg przyda im mądrości, niech przydaje im miłości, wytrwałości w tym, żeby kochać i wychowywać tego dziecka. Maluch najbardziej potrzebuje miłości. Ciężko z nim dyskutować, co czujesz, 1,5-roczny dzieciaczku, a on potrzebuje miłości. I sami z siebie miłości dać nie możemy. Bóg ma miłość, której nam udziela. Przed nami tego lata drugi obóz dla takich dzieci, starszych oczywiście, nie 1,5-rocznych, ale dzieci z domów dziecka. I potrzebujemy dużo modlitwy, drodzy. W zeszłym roku mieliśmy 24 dzieci na takim obozie. Troszeczkę wspominałem wam o tym. W tym roku planujemy przyjąć 30 dzieci. Zachęcające i budujące jest to, że kiedy dzwonię do domów dziecka, tych, które wysyłały dzieci w zeszłym roku i wysłały nam kilkoro dzieci, mówię, że rozpoczynamy rekrutację na ten obóz, który był w zeszłym roku. Czy są zainteresowani? Zostawiam im czas na namysł, a oni mówią: panie Tomku, ja już odpowiem tak, czy weźmiecie wszystkie moje dzieci, które łapią się w ten wiek. Świadectwo, z jakim wróciły dzieci w zeszłym roku, było dla nich tak wyraźne i tak silne, że są gotowi wysłać każde dziecko, które będziemy mogli przyjąć na ten obóz. Módlcie się proszę, aby to nie był tylko czas zabawy. To jest czas zabawy, to jest czas odpoczynku, ale niech to będzie czas Bożej pracy w sercach tych dzieci, leczenia ich traum z tego, co przeżyli, leczenia ich zranień z przeszłości, ale odnajdywania nadziei w Jezusie Chrystusie na przyszłość, żeby mogli zrozumieć, nieważne co było, dzisiaj Pan Bóg leczy moje rany, zbawia mnie od grzechów i mogę ruszać w przyszłość zupełnie z nową nadzieją i perspektywą wieczności. Potrzebujemy na tym etapie, potrzebujemy jeszcze prawie 10 wychowawców, bo samych wychowawców potrzebujemy 30 na ten obóz, to jest wyzwanie. Więc jeśli jesteś tutaj na tej sali i masz możliwość wziąć kilka dni wolnego, 5 dni roboczych wystarczy, to zapraszam po nabożeństwie. Jest jeszcze czas, jest miejsce, żeby służyć na tym obozie. I drodzy, szczególnie zachęcam ludzi młodych, którzy są gdzieś na poziomie studiów. Trzeba być pełnoletnim. W tym roku trzeba co najmniej kończyć 18. To jest taki warunek lub więcej. Szczególnie osoby, które jeszcze nie są związane posiadaniem rodziny, pracy zawodowej. To jest świetny czas, żeby służyć. Kilka tygodni temu w jednym zborze ogłaszałem tą potrzebę i wiecie, po nabożeństwie przyszedł do mnie jeden człowiek, 60-kilkuletni brat. Powiedział: ja chcę jechać. I wspominałem to młodzieży, która jest tutaj. Drodzy, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? To czas, żeby służyć. To czas, żeby poświęcać się Bogu. Chwała Bogu za starszych ludzi. A bardzo mam na sercu tego brata, widząc jego pasję. I tam jest miejsce i dla starszych, no ale żeby biegać tydzień z 10-latkiem, obawiam się, że te 65 lat może stanowić trochę przeszkodę, choć może bym się tu zdziwił. Brat był trochę schorowany, więc tutaj jestem pewien tego. Ale drodzy, to jest czas na to, żeby służyć, kiedy jesteśmy wolni, mamy wakacje i teraz to jest taka powszechna tendencja w naszym kraju, żeby iść do pracy. Kończę rok szkolny, już w liceum idę do pracy. Zawsze fajnie mieć parę złotych. Pytanie, czy naprawdę musisz? Czy naprawdę musisz i twoja rodzina jest w potrzebie? Wtedy okej. Ale jeśli to jest tylko po to, żeby mieć, żeby coś nowego, żeby coś kupić, to pytanie, czy to wartości, o których mówi nam Biblia, czy nie można by tej pracy odłożyć, jak całe życie będziesz pracował, a dziś wykorzystać wakacje na służbę. Potrzebujemy jeszcze osób na ten obóz, potrzebujemy finansów jeszcze na ten obóz i o to się modlimy. I jestem też wdzięczny za wasz zbór, który aktywnie uczestniczy też i w tym dziele, i w tym obozie. Pastor już powiedział, że jako wspólnota chcecie się też przyłączyć do tego dzieła. Chwała Bogu, chwała Bogu. Wierzę, że to jest ofiara miła Jemu. Drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli kilka wersetów, a w zasadzie cały jeden rozdział, cały jeden psalm między innymi. 25 psalm. Zachęcam, żeby otworzyć i śledzić to, co będziemy czytać. Psalm 25. Na Ciebie, Panie, z utęsknieniem czekam. Do Ciebie, mój Boże, wznoszę moją duszę. Tobie ufam. Nie dopuść, by spotkał mnie wstyd. Niech nie będę powodem radości mych wrogów. Wiem, kto na Ciebie czeka, temu wstyd nie grozi. Ze wstydem odejdą chwiejni, wiarołomcy. Daj mi poznać Twe drogi. Naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź według swej prawdy i pouczaj o niej, gdyż Ty jesteś Bogiem mojego zbawienia. Cały dzień na Ciebie z utęsknieniem czekam. Panie, pamiętaj o swym miłosierdziu oraz o swej łasce, gdyż trwają od wieków. Nie pamiętaj mych przestępstw i grzechów młodości. Niech łaska przyświeca Twojej pamięci o mnie. Proszę o to ze względu na Twą dobroć, Panie. Pan jest dobry, On jest sprawiedliwy. Uczy grzesznych ludzi, jak układać życie. Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie i swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć. Wszystkie drogi Pana to łaska i wierność dla tych, którzy trwają przy Jego przymierzu. Panie, przez wzgląd na Twe imię przebacz moją winę, bo jest wielka. Kto jest tym człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana? Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. Jego dusza odpocznie otoczona dobrem, a Jego potomstwo odziedziczy ziemię. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. Moje oczy zawsze kieruję na Pana. On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi. Zwróć się w moją stronę, zmiłuj się nade mną, ponieważ jestem samotny i ubogi. Ulżyj memu sercu zmęczonemu troską i wyrwij mnie z mego przygnębienia. Wyjdź mi naprzeciw w mojej nędzy i znoju i przebacz wszystkie moje grzechy. Zobacz, jak wielu mam wrogów, nienawidzących mnie i zawziętych. Strzeż mojego życia i ześlij ocalenie. Niech mnie nie spotka wstyd, bo przecież Tobie ufam. Niewinność i prawość niech mnie ochraniają, ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam. Boże, wykup Izraela ze wszystkich jego niedoli. Piękny psalm i wiele wyjątkowych myśli. I nie wiem, czy niektórzy z Was już zauważyli, że kiedy czytamy ten psalm, to on takimi klamrami idzie. Czytamy na początku, że Boże, nie dopuść, by spotkał mnie wstyd i też tak ten psalm ląduje. Boże, niech nie spotka mnie wstyd, bo Tobie ufam, a gdzieś na środku znajdują się takie centralne myśli. Dawid, pisząc ten psalm, mówi: Boże, nie dopuść, by spotkał mnie wstyd, bo jestem wierny Tobie. Nie dopuść, żebym wstydził się tego, kiedy moje wartości, moje myślenie układam według Twojego słowa na świecie, kiedy nie wszyscy to robią. Kiedy jesteśmy otoczeni wieloma nowymi, nowoczesnymi teoriami, mieszkacie w Warszawie, cała Polska ostatnio patrzyła na to, co działo się tutaj u Was w kontekście moralności i próbowania wprowadzania nowych ram. I żyjemy w czasie, kiedy my mówimy, a ja wierzę tak, jak mówi Boże Słowo, to ludzie się uśmiechają. Nie no, ze średniowiecza jesteś? W tej czy innej dziedzinie. Ludzie dziwią się, kiedy chcemy być uczciwi, kiedy wierzymy w Boży model rodziny, kiedy wierzymy, że nasz język powinien być czysty, relacje między ludźmi uczciwe, że powinniśmy wybaczać nieskończoną ilość razy i bez względu na to, czy ktoś patrzy, czy nie, żyć w określony sposób. Ludzie może dziwią się i nawet może śmieją, kiedy my staramy się być wierni Bogu. I Dawid mówi: Boże, pokaż, że to jest prawda i nie daj, żebym ufając Tobie zaznał kiedyś wstydu. Czytamy dalej, że wstyd czeka tych, którzy są chwiejni, którzy są według tego tłumaczenia wiarołomcami. I drodzy, chciałbym, żebyśmy ruszając dalej w to rozważanie, przyjrzeli się temu, nie ty, jeśli ufasz Bogu, będziesz zawstydzony, ale ktoś, kto jest chwiejny i niewierny, chwieje się w swojej wierze. W objawieniu Jana pod koniec 21:8 są straszne słowa. Czytamy o tym, że bojaźliwi i niewierni, wiarołomcy, ich miejscem to będzie jezioro ognia i siarki. Nie będziemy dzisiaj się zajmować rozważaniem objawienia Jana, ale w jednym wersecie chwiejni, niewierni, wiarołomcy, jezioro ognia i siarki. Za takie coś oni są tam wymienieni w jednym wersecie ze strasznymi grzesznikami, ludźmi, którzy robią naprawdę złe rzeczy. I list Jakuba mówi, że jeśli jesteśmy chwiejni i o coś się modlimy, to nic nie otrzymamy, bo jesteśmy jak fala. Chce, nie chce, wycofuje się. Drodzy, jeśli nie chcemy zaznać wstydu, ufając Bogu, będąc wierni temu, czego On nas uczy, musimy być stali w naszej wierze i nie chwiać się jak fala, nie zmieniać zdania, nie podkładać się zależnie od otoczenia. A to jest trudne. Jesteśmy w szkołach, jesteśmy w zakładach pracy, jesteśmy wśród sąsiadów i w domu, kiedy siedzisz ze swoją chrześcijańską rodziną, to jest dosyć proste powiedzieć: tak, ja wierzę w Boże Słowo. To nie ma znaczenia, co inni o mnie myślą. Chcę być wierny Bogu, chcę wyglądać, jak Pan Bóg tego chce. Chcę mówić, że tak, żeby mój język był zaprawiony solą, żeby było słychać, że jestem Bożym dzieckiem. Ale potem idziemy do pracy, idziemy do szkoły, jesteśmy w świecie, a oni wszyscy robią inaczej. I czy jesteśmy w stanie oprzeć się temu i dalej trwać? Ja wierzę w to, co wierzę w domu, wierzę w pracy, wierzę w szkole, wierzę na ulicy. Nie zmieniam mojego języka, nie zmieniam mojego wyglądu, nie zmieniam zdania. Nie jestem jak dziecko, które wychodzi do szkoły i ściąga czapkę za rogiem, bo mama już nie widzi, a to siara iść do szkoły czapce. Jako wierzący ludzie musimy być stali, stabilni, wiedzieć, w co wierzymy. I do tego zmierzam, drodzy. Rozważamy obecnie tak prywatnie w domu księgę Ozeasza. I znamy księgę proroka, który mówi swojemu ludowi Boże Słowo. Boże Słowo upamiętania. I mówi o tym, tam są bardzo dziwne sytuacje i nie będziemy się dzisiaj przyglądać, kiedy Pan Bóg mówi: weź sobie kobietę cudzołożną, zwiąż się z nią i zobaczysz, jak się czuje. A weź sobie później kobietę, która jest niewierna i kochaj ją, bo ja kocham mój lud, choć jest mi niewierny. Ale uderzają mnie tam rzeczy, które są związane z psalmem, który dzisiaj rozważamy. Bo czytamy o wielu grzechach, o duchowym cudzołóstwie Izraela, czytamy o fizycznym cudzołóstwie Izraela i 4:14, posłuchajcie, nie musicie tego otwierać, czytamy tak, po takiej litanii różnych grzechów, czytamy: trudno karać wasze córki za to, że uprawiają nierząd, albo synowie za to, że cudzołożą, skoro oni sami odchodzą na bok z nierządnicami. Mowa wcześniej była o kapłanach, ludziach, którzy mieli prowadzić lud, i z kapłankami składają ofiary, a lud, niczego nie rozumiejąc, upada. Nikt nie wpadł na to, żeby zastanowić się, dlaczego rzeczy tak się mają. Lud nic nie rozumie, podąża za złymi kapłanami w tym momencie, ludźmi, którzy ich źle prowadzili, i zaczynają upadać. Kilka wersetów dalej czytamy myśli o upamiętaniu i czytamy: chodźcie, zawróćmy do Pana, to On nas rozszarpał, ale On nas też uleczy, zranił i nas opatrzy. I zaczynają się myśli: poznawajmy usilnie, starajmy się poznać Pana. Jego nadejście jest tak pewne, jak nastanie świtu. On odświeży nas jak deszcz, jak późny deszcz, który ożywia ziemię. Poznawajmy, usilnie starajmy się poznać Pana. Drodzy, jedna z przyczyn upadku opisanego w księdze Ozeasza to jest absolutny brak znajomości Boga i tego, czego Bóg od nas oczekuje. Absolutny brak tego, co Bóg od nas oczekuje. Mówiliśmy przed chwilą, że mamy być stali w wierze. Psalm 25 mówi o tym: Nie chcę się zawstydzić przed światem. Boże, nie pozwól, żebym był zawstydzony z Twojego powodu. Tobie ufam. Zawstydzeni będą wiarołomni, chwiejni. Daj mi poznać Twoje drogi i naucz mnie Twoich ścieżek. Drodzy, dochodzimy do sedna tego, żeby być wierni Bogu. My musimy wiedzieć, czemu mamy być wierni. Czy w jaki sposób mamy się zachowywać? Co mam robić? Jak mówić? Czy my wiemy o tych rzeczach? Czasami życie, które ciągle pędzi, my wszyscy gdzieś coś robimy, biegniemy, jesteśmy zajęci i nie daj Boże uciszamy swoje sumienie, czytając jakąś czytankę rano i wieczorem chrześcijańską. Jeden werset, 5 zdań komentarza, myślimy, no mam społeczność z Bogiem, ale jak przychodzi do konfrontacji z jakimś tematem, to my nie mamy pojęcia, co On o tym myśli. Czy my wiemy, nie co ja myślę, nie co ludzie dookoła myślą, ale co Bóg myśli na temat moralności w XXI wieku, na temat małżeństwa i rodziny, na temat ubrania, zachowania, języka, na temat wyjeżdżania na wakacje, wychowania dzieci, kontroli naszych dzieci w tym dziwnym świecie, który jest. Co Bóg myśli na temat prawa, w którym funkcjonujemy? Co Bóg myśli na temat zachowań i relacji ze światem, ale też relacji w Kościele, relacji między braćmi i siostrami jako wspólnoty, ale też relacji między braćmi i właśnie siostrami we wspólnocie, jak Bóg to widzi, kiedy z przeciwną płcią wśród chrześcijan mamy relacje. Co Bóg mówi o rozwodach, cudzołóstwie, powtórnych małżeństwach? Czy jesteś dzisiaj gotów odpowiedzieć na wszystkie te pytania i wiesz, co Bóg na ten temat mówi? Nie możemy być wierni i posłuszni Bogu, jeśli my nie mamy pojęcia, czego On od nas oczekuje. Bóg od początku, kiedy zaczyna wyprowadzać Izraela z Egiptu, zaczyna ustanawiać im prawo i mówi, to są wasze ramy, w tym funkcjonujcie. I drodzy, chcę zachęcić was, uczulić, nie czytajmy książek o Bogu, nie czytajmy opracowań o Biblii, ale czytajmy Biblię. Słuchajmy samego Boga, nie ludzkich interpretacji na ten temat. I ja wiem, że są dobre książki, bywają. Ja już prawie 20 lat temu, kiedy miałem około 18 lat, zajmowałem się małą księgarenką chrześcijańską w naszym zborze. I wtedy w Ustroniu była księgarnia, jedyna chyba wtedy taka istotna w Polsce, Jack. Jak przyjeżdżałem do nich do magazynu, to tam nie wiem, czy było 100 książek. W większości stare książki, w większości znane książki. Jak pojawiło się coś nowego, było bardzo łatwo to sprawdzić, rozeznać. Dzisiaj w Ustroniu jest nowa księgarnia, od kilku lat potężna księgarnia. Tysiące książek. Miesięcznie pojawiają się dziesiątki, jeśli nie setki nowych tytułów. Świetne rzeczy i totalne śmieci. Ciężko ogarnąć, co kto pisze, jakie ma myśli. Czasami jeden autor sam tak miesza, że nie wiadomo, czy to czytać, czy nie. I ja osobiście przestałem. Przestałem czytać. Czytam naprawdę świadectwa misjonarzy, świadectwo życia. To ktoś przeżył i tyle. Żeby oszczędzić czas, zwróćmy się do Biblii. Czytanie książek nie jest grzechem, ale chcę bardzo nas uczulić, bo jak często mamy jakieś pomysły w naszych głowach, jakieś przekonania i nie wiemy, skąd one się wzięły, bo jakiś brat X powiedział, jakaś książka nas czegoś nauczyła i kiedy chcielibyśmy nawet być posłuszni, to nie czujemy podstaw do tego, no ale dlaczego miałbym tak robić? Czasami może to działać tak, że będziemy zbyt rozluźnieni i będziemy poza Bożym prawem. Bóg mówi, nie rób tego, rób tak, a my sobie biegamy gdzieś i robimy po swojemu, bo ktoś nam powiedział, bo gdzieś przeczytaliśmy, nie znamy Bożego Słowa. Ale z drugiej strony możemy niepotrzebnie żyć w ascezie przez całe życie, bo gdzieś wydaje się nam, że Bóg to oczekuje, że ja nie będę miał radości w życiu, że ja będę tak jednak cierpiał, mam ten krzyż brać i się męczyć. Otwórzmy Biblię i przeczytajmy, czego Chrystus od nas oczekuje. Czy i gdzie On mówi, macie być smutni przez całe życie. Nie znajdujemy takich rzeczy w Biblii. Znanie Bożego prawa, poznawanie Pana osobiście pomoże nam odkryć, czego On od nas oczekuje. I nawet kiedy zdarzy się, że przywódcy w naszym kraju, którzy mają prowadzić nasze zbory, że może ktoś w Twoim domu, ludzie dookoła zaczną mówić, robić dziwne rzeczy, to Ty to rozpoznasz, powiesz, nie, Pan taki nie jest. Ja znam Pana. Ja wiem, jakim On jest. My mamy znać Jego Słowo i w ten sposób poznawać Jego, ale też Jego samego. chrześcijaństwo i przez ten weekend trochę o tym mówiliśmy, to nie jest tylko jakaś grupa ludzi, którzy mają wspólne zaangażowanie, wspólną pasję, zbieramy znaczki, dyskutujemy o ich wartości, o pewnych rzeczach. My znamy Pana, my możemy Go znać, ale żeby kogoś znać, to trzeba zainwestować w tą relację. To trzeba zainteresować się tym, co On ma do powiedzenia i w tym przypadku Jego Słowo. My musimy poświęcić Mu czas. I rozmawialiśmy, okazało się, że nie tylko ja tak mam, ale nie jedna z osób, która jest na tym weekendzie, że kochani, ja potrafię przeczytać rozdział Biblii, w tym czasie przemyśleć cały dzień i nie mam pojęcia, co czytałem. A naprawdę go czytałem. No to jest niezła umiejętność. Okazuje się, że wiele osób tak ma. I ja się budzę i rozdział za mną, jakby mi zasłonili u góry, bym nawet nie wiedział, jaka księga. Muszę wrócić do początku. Tak nie poznamy Pana. Naprawdę to wymaga pewnej pracy, żeby odsunąć tak. Za chwilę muszę pojechać w wiele miejsc, zadzwonić w wiele miejsc, ale teraz jestem tu. Może czytać na głos. Może coś innego wypraktykować, żeby naprawdę skupić się, co chcesz mi powiedzieć. Bo jeśli nie, to przypomina taką rozmowę, wiecie, kiedy chcesz coś zrobić, chcesz coś napisać, jest coś zajęte, a ktoś wchodzi i do ciebie mówi, a ty czekasz, aż on skończy i sobie pójdzie. I nie masz pojęcia, o czym była mowa. On też nie czuje za bardzo, żeby to była jakaś przyjemna rozmowa. Skończyła się, wracasz do swoich zajęć. Jeśli chcemy poznać Pana, musimy poświęcić Mu czas. Posłuchać Go, porozmawiać z Nim, modlić się do Niego. I to znowu wymaga czasu. Nie tylko w locie, nie tylko czytanka, nie tylko kilka chwil. Módlmy się bez ustanku. Kiedy On towarzyszy nam cały dzień i my widzimy, wierzymy, że On jest z nami, zaczniemy budować naszą relację. Czy w naszych myślach jest miejsce dla Pana? Szczególnie młodzi ludzie, mamy ich tu sporo, oni teraz w młodości żyją takim tematem i to jest naturalne, że przed nimi budowanie relacji. Mąż, żona, zaczynamy się rozglądać, chłopaki, dziewczyny, który, czy to może już teraz, może w przyszłości. I wiecie, jeśli coś zaczyna się rodzić, to im nie trzeba mówić, no ale napisz do niego. No może zadzwoń do niej, zapytaj, jak tam jej dzień mija. No wręcz przeciwnie. Jeśli jesteś rodzicem, to musisz to odcinać. Słuchaj, może odłóż ten telefon, tak? Bo oni chcą zbudować relację, jakąkolwiek relację, poświęcają czas, środki, nie ma kosztów, cały dzień. Co tam, pałka z maty, jedna w tłumie zginie, ale tutaj budujemy relację. A my mówimy, że chcemy budować relację z Panem. Jak wysoko jest to priorytetem w naszym życiu? Czy cokolwiek potrafię odsunąć, żeby teraz usiąść nad Bożym Słowem? I to oczywiście trzeba mieć hamulce, bo ja znam historię, gdzie niektórzy tak budowali relacje z Panem, że społeczność kończyli swoją o 12 w południe. Nie byli w stanie niczym się zająć w ciągu dnia, bo oni Biblię czytali, bo oni się modlili. Biblia też mówi, że my mamy pracować, że my mamy pełnić swoje obowiązki. I pewnie jak masz wolny dzień, od czasu do czasu spędzić cały dzień z Bogiem, super. Ale drodzy, bądźmy uczciwi. Czy poświęcamy czas? Czy potrafimy zrezygnować z czegoś? Czy rozmawiamy z naszym Bogiem? Czy pozwalamy Mu mówić do nas? Czy On jest w naszych myślach? Czy my w ciągu dnia jesteśmy z Nim? Czy On nam towarzyszy? Czy może te 10 minut rano to jest zakończenie społeczności z Bogiem i znowu spotkamy się wieczorem po kolacji? Bóg jest ciągle z nami, On chce być zaangażowany. I kiedy pojawia się jakiś temat, jakaś osoba, wyzwanie, to naturalnie obecny przy nas może podsuwać nam myśli. Zrób, powiedz, zadziałaj, zareaguj, zostaw. Jeśli znamy Pana, tematy zaczną być czarno-białe. My będziemy wiedzieli, co zrobić, czego nie robić, jak powiedzieć, a jak nie. Ale musimy Go znać. Żyjemy w czasach, kiedy my w ogóle przestajemy mieć realne relacje. Właśnie między innymi technologia. To, że często potrafimy rozmawiać jako ludzkość ze sobą na 3 metry przez telefon, powoduje, że my przestajemy budować prawdziwe relacje. Bo łatwiej jest mówić coś komuś, kiedy nie patrzysz mu w oczy. Kiedy on nie widzi, jak ty wyglądasz, co robisz i tylko piszesz, nie wypowiadasz pewnych rzeczy. Łatwiej jest napisać, przyznajcie, przepraszam, bo głupio powiedziałem, niż spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć przepraszam. to była moja wina, to nie było mądre. To wymaga już pewnej pokory, żeby za coś kogoś przeprosić, o coś poprosić. A dzisiaj widzimy takie obrazki, że ludzie wszystko przez telefon i gubimy relacje między sobą. Świat już to dostrzega. Bardzo mocno w internecie, w Polsce była wyświetlana jedna z reklam Ikei, którą w jakimś południowym kraju nakręcili, gdzie zaprosili kilka rodzin do stołów i przed świętami zorganizowali im taki konkurs. Każdy, kto nie znał odpowiedzi, musiał opuszczać ten stół i zostawała reszta rodziny. I zaczęli ich pytać najpierw o życie w internecie, o funkcje różnych rzeczy, które tam się dzieją, o życie celebrytów, o których tak mocno się pisze. I wszyscy w większości odpowiadali. A potem zaczęli pytać o rodzinę. A gdzie poznali się twoi dziadkowie? A co jest ulubionym smakiem twojego syna, córki, mamy, taty? I stoły zaczęły pustoszeć, bo nie mieli pojęcia o sobie. Od prostych rzeczy po większe rzeczy. Małżeństwa zaczęły się wysypywać, co jest marzeniem ich współmałżonka, czym ta druga osoba żyje. I pewnie reklama była przerysowana, ale gdzie zacząłem rozglądać się dookoła i myślę, że nierzadko tak jest, że gubimy gdzieś więzi między sobą. Mówimy sobie, czasy takie są, wszyscy gdzieś biegniemy, spieszymy się, no pewnie. Ale trochę od nas zależy, czy potrafimy się zatrzymać od czasu do czasu, wyłączyć to wszystko, porozmawiać chwilę wieczorem, chwilę w ciągu dnia, usiąść przy posiłku, wyrzucić telefony z naszych stołów, wyrzucić je z naszych sypialni. Drodzy, to jest wyzwanie, z którym walczymy każdego dnia. Każdy z nas, bez względu na wiek. W grudniu mieliśmy konferencję dla rodzin i jeden z wykładów, jaki miałem tam, dotyczył tematu multimediów, elektroniki w życiu dzieci. I po wykładzie przyszedł do mnie jeden z ojców i powiedział: Tomek, dzieci to dzieci. I ja odkryłem, że ja mam problem. Ja muszę zrobić porządek z telefonem w moim życiu. No chwała Bogu, że on to zobaczył. Zobaczył, jak ginie, jak mu godziny lecą w ciągu dnia. Mówi, tam skomentuję, tu odpiszę, tam napiszę, coś sprawdzę i nagle tyle czasu. To nas niszczy w naszych relacjach, ale też kradnie nam czas na relacje z Bogiem, bo ich potem nie mamy. Nie mamy tego czasu. I drodzy, wracając do naszego psalmu, kończąc tutaj Ozeasza, czytaliśmy w tej księdze werset: poznawajmy usilnie Pana. Kawałeczek dalej czytamy werset: gdyż miłosierdzia chce, a nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. Waszego poznania Boga. Bóg sam to mówi: poznajcie mnie, poznajcie mnie. Ja chcę, żebyście wiedzieli, jaki jestem. I ten psalm krzyczy nam, widać, nie będziemy mieli okazji go już do końca podrążyć, ale ten psalm mówi: Bóg jest dobry, poznajcie, że jestem dobry. Nie wierzcie w kłamstwa na mój temat. Zobaczcie, jaki jestem naprawdę. Bardzo ciekawe jest to, że alternatywne tłumaczenie wersetu 6 w 6 rozdziale Ozeasza to: chciałbym, żebyście byli bardziej przywiązani do mnie. Pragnę waszego przywiązania do mnie, realnej relacji ze mną. Te słowa, kiedy czytamy o miłosierdziu, waszego przywiązania, waszego poznania. Drodzy, zaangażujcie się. Pamiętacie ten pierwszy werset Ozeasza, który czytaliśmy? Lud ginie, bo nie mają pojęcia, jaka jest prawda. Brak im poznania, nie wiedzą, co się dzieje, nic nie rozumieją i giną w grzechu. Nie powtarzajmy ich błędów. Psalm 25 mówi: wiem, że kto na ciebie czeka, temu wstyd nie grozi. Ze wstydem odejdą chwiejni wiarołomcy. Daj mi poznać twoje drogi, Panie. Naucz mnie twoich ścieżek. Kto jest człowiekiem żyjącym w bojaźni Pana? 12 werset. Takiego Pan pouczy, którą wybrać drogę. Czytamy w 9, że Bóg swoje ścieżki wskazuje pragnącym się go uczyć. Wolna wola. Bóg nie przychodzi i nie zmusza cię. Musisz mnie poznać. Koniecznie musisz teraz być ze mną, spędzić czas ze mną. Od Edenu wolna wola. Możecie poznać zło. Stworzyłem raj bez zła. Ale jak naprawdę chcecie, macie wybór. No i człowiek zdecydował. Dzisiaj wszyscy żałujemy. O, po co to zrobili? Obawiam się, że gdyby to dotrwało do tego roku, to nawet spośród nas znalazłby się ktoś, co: a, może spróbujmy. Tak jest, wolna wola. I Bóg mówi: ten, kto chce, jeśli chcesz się uczyć, Bóg pozna, pokaże ci swoje ścieżki, objawi ci siebie, da poznać ci, jakim jest naprawdę, nie na siłę. Bóg jest dobry. On chce, żebyśmy weszli w relację z Nim. On chce, żebyśmy poznawali Go i trwali przy Jego Słowie. Byli Mu wierni, nie chwiejni. A jeśli jesteś o czymś przekonany, to nie musisz się chwiać. Drodzy, jeśli są rzeczy, które znamy, znasz swoje mieszkanie, znasz swoją rodzinę, z którą żyjesz, mamy pewną wiedzę na różne tematy. Wiemy, że drewno jest twarde, a pierze miękkie i w tych tematach poruszamy się w stały sposób. Nie obawiasz się tego, kiedy ktoś uderza cię poduszką, przyjdzie twoje dziecko rano do sypialni i wygłupia się z tobą, uderza cię poduszką. Raczej w panice nie chronisz się przed tym, bo wiesz, że to jest miękkie. Nic ci się nie stanie. Gdyby przyszło z deską, miałbyś wyraźne obawy. Raczej zareagowałbyś. Nie no, synek, coś nie tak. Bo znamy te tematy. Fizyka, materiały. Jeśli poznamy Boga, zaczniemy z pełniejszą wiarą, odwagą, świadomością funkcjonować w relacji z Nim. Nie będziemy się chwiać, kiedy ktoś powie, a Bóg taki nie jest. A ty powiesz, oczywiście, że jest, bo ja Go znam. Ja Go znam, ja wiem, jaki On jest. Nie opowiadaj mi takich rzeczy, bo to jest mój Ojciec, mój Pan, mój przyjaciel. I wiem, o kim mówię, a Ty znasz Go tylko ze słyszenia. Poznajmy Boga osobiście, trwajmy w relacji z Nim. Pomoże nam to? Nie chwiać się. Pomoże nam to? Nie chwiać się. 14 werset mówi, ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. W tym psalmie czytamy, Boże, wykup Izraela. Nowy Testament objawia nam, że Bóg okazał łaskę nie tylko Izraelowi, ale otworzył swoje ramiona również na nas, pogan, i uczynił nas swoim ludem. I kiedy czytamy takie słowa, ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On uczyni ich częścią swojego przymierza, to my wiemy, że to już się wydarzyło. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś częścią tego przymierza, za które Pan Jezus zapłacił swoją świętą krwią. Drodzy, w środku tutaj tego psalmu czytamy wyznania Dawida, modlitwę, moje oczy zawsze kieruję na Pana. On jest tym, który uwalnia z sieci mojej drogi. Dawid mówi o pomocy, jaką od Boga otrzymuje. Zwróć się w moją stronę, zmiłuj się nade mną, ponieważ jestem samotny i ubogi. Ulżyj memu sercu zmęczonemu troską i wyrwij mnie z mego przygnębienia. On modli się, prosi o pomoc w swoich problemach. Boże, zobacz, jak wielu mam wrogów. Dziś, chwała Bogu, żyjemy w kraju pokoju. Ale szatan chodzi ze swoimi pokusami, zniechęceniem, zastraszeniem, obawami. Żyjemy w czasie, kiedy każdy z nas ma różne doświadczenia i zobaczcie, kiedy Dawid ma realną relację ze swoim Bogiem. Przychodzi i mówi, Boże, strzeż mojego życia, ześlij ocalenie, niech mnie nie spotka wstyd, bo przecież Tobie ufam. Ale co by było, gdyby z takim tekstem podszedł do obcego człowieka i zaczął mu mówić, słuchaj, no pomóż mi, wiesz, ufam ci, chcę, żebyś pomógł mi w tej sprawie. Gdyby to było w centrum Warszawy, złapałby jakiegoś Kowalskiego, ten człowiek, jeśli nie wezwałby policji, to co najmniej by go odepchnął, powiedział, człowieku, nie wiem, o czym mówisz. Jeśli wpadamy do Boga tylko od czasu do czasu, kiedy nas przyciśnie i wtedy mówimy, o Panie Boże, potrzebuję pomocy, jak dziecko, które zwiało z domu rok temu i nagle wraca w panice, bo wszystko się rozsypało, tato, przyjmij mnie, pomóż mi. Ojciec przyjmie. No ale spokojnie, synu, wróciłeś po roku. Co się działo? Gdzie ty byłeś? Porozmawiajmy o tym wszystkim, a nie proś mnie od razu, żebym coś zapłacił, żebym ci pomógł. Potrzebujemy zbudować relacje, odbudować to, co się wydarzyło. Czy nie lepiej być w tej więzi ciągle? Kiedy mieszkamy ze swoim ojcem, nawet tak na świecie, jeśli mieszkasz ze swoim rodzicem jako dziecko w domu, to masz dostęp do niego przez cały czas. Nie musisz nigdzie jechać, nie musisz budować żadnej relacji, bo ją masz. Mieszkasz w domu, jesteście pokój obok, widzicie się rano, wieczorem, rozmawiacie ze sobą, on wie, co się dzieje, on wie, czego potrzebujesz. Nie musisz mu wyjaśniać, wiesz, bo zacząłem szkołę 3 lata temu, w tej szkole mam różne przedmioty, potrzebuję książki kupić, tylko przychodzisz, mówisz, zeszyt mi się skończył. I tata nie dziwi się, naprawdę? To po co ci zeszyty w twoim życiu? On to wie. On to wie. Drodzy, i to jest obraz, niech to nam pokaże, jeśli wpadamy w odwiedziny do Boga, to czasami potem mówimy, no to nie działa. Wczoraj na ulicy mi jeden pan mówił, ja proszę Boga o różne rzeczy, czasami ja to nie działa. Ja mówię, pan jest obcą osobą dla tego Boga. żeby coś porozmawiać z ojcem, to trzeba najpierw stać się jego dzieckiem. A my byśmy tak chcieli. Żyjemy sobie, a potem, o Panie Boże, taka lista, jakby się udało. Drodzy, kończąc, Bóg nie chce, żebyśmy byli zawstydzeni, ale musimy poznać Go, być w relacji z Nim. Poznajmy oryginał, wiedzmy, jaki On jest naprawdę. Nie dajmy się oszukać, zastraszyć, że to jakiś tyran, że On chce nas zniszczyć. Biblia mówi, On jest dobry. Poznajcie, że dobry jest Pan. Ufajmy Bożemu Słowu, nie komentarzom do Niego. Poznajmy Go, jaki jest naprawdę. Poznawajmy, chodźmy z Nim przez całe nasze życie. Niech te rozmowy towarzyszą nam każdego dnia, w samochodzie, na przystanku, w szkole i pracy. Panie, potrzebuję tu pomocy. I cieszę się, że słyszę takie świadectwa, kiedy ludzie coś zgubią, proszą, Boże, pomóż mi to znaleźć, bo nie wiem, co się wydarzyło, gdzie to się podziało. Jeśli mają ciężką sprawę w pracy i nie potrafią tego rozwiązać, proszą, a Bóg daje im objawienie. Wiecie, ich to chyba o to chodzi. Bóg, który towarzyszy nam cały czas. A my jesteśmy Mu wierni. Nie jesteśmy ludźmi, którzy się chwieją. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas był tym z 21 rozdziału objawienia. Jezioro ognia i siarki, chwiejni, wiarołomcy, bojaźliwi, ale bądźmy stali w wierze, znający swojego Boga, wierni naszemu Bogu. Amen.
Amen.